jak się utnie komuś rękę i da do szamana, to on zrobi z tego amulet. Zamiast się uczyć w szkole, to nauczyciel każe im na swoim polu pracować. Może by się okazało, że hej, to nie jest tak, jak podawali w telewizji. I może by się jej spodobało, może by zaczęła tam wracać co roku.
Proszę Państwa, Michał Miziarski, projektant mody, youtuber, podcaster, właściciel firmy Pole Pole, do której bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zachęcamy, żeby odwiedzić Instagramy, Facebooki, a przede wszystkim sklep.
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Warto słuchać podcastu Ucz się świata. Najlepiej zostawić subskrypcję w swoim czytniku podcastów, a jeżeli to jest na YouTubie, to subskrypcję do kanału.
Cześć.
Cześć.
Powiedz mi, Michał, bo jesteś dość barwną postacią, jeżeli chodzi o to, jak prezentujesz się w mediach społecznościowych, to jak prezentujesz swoją markę, którą stworzyłeś, czyli Pole Pole Afrika. Czy to jest wizerunek, który sobie wykreowałeś, czy ty takim kolorowym człowiekiem właśnie jesteś?
Mam na sobie następujące kolory. Pomarańczowy, niebieski, różowy, zielony. Jeszcze kroksy też zielone. Żółty, czarny, biały. No i jakiś taki metaliczny. Nie, no to wszystko jest spójne, więc myślę, że nie chciałoby mi się kreować czegoś, z czym się nie utożsamiam. Po prostu tak. Jestem kolorowym człowiekiem.
Tak jak tu już wspomnieliśmy, właśnie masz tą markę Pole Pole Afrika, o którą oczywiście dzisiaj jeszcze sobie porozmawiamy i zasypię cię troszkę pytaniami, które pewnie już słyszałeś wielokrotnie, a troszkę mam nadzieję kilkoma pytaniami uda mi się ciebie zaskoczyć, bo jak sam widziałem, że określiłeś w swoim ostatnim poście, te pytania bardzo często ci się powtarzają.
Zgadza się, ale zobaczymy, może tym razem czymś mnie zaskoczy.
No dobra, ja chciałbym zacząć od początku, ale nie od początku Pole Pole, tylko od początku twojego poznawania i uczenia się świata. Powiedz mi, bo wiem, że podróżowałeś w dzieciństwie, udało mi się gdzieś wyłapać w tym, co ty tworzysz, że podróżowałeś w dzieciństwie trochę z rodzicami. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie takie z odkrywaniem świata zewnętrznego? Z podróżami.
No ja pamiętam, kurczę, musiałbym się bardzo długo zastanowić, jakie jest pierwsze, ale pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to podróże na wakacje z rodzicami. Spakowaliśmy się do Opla Astra Classic bez klimatyzacji i pojechaliśmy do Hiszpanii. Tam po drodze się zatrzymywaliśmy w najtańszych hotelach, jakie można było znaleźć. I piliśmy gorące kubki, żeby nie było drogo, kanapki sobie przygotowywaliśmy zawsze i tak po prostu dojechaliśmy do tej Hiszpanii, spędziliśmy wakacje, wracaliśmy i tak miałem te 5-6 lat, chodziłem z prosiaczkiem wystającym mi z majtek, prosiaczek to ta maskotka, prosiaczka z Kubusia Puchatka, okay. co w McDonaldzie można było w Happy Mealu dostać. No i tak naturalne dla mnie było, że przecież należy podróżować po świecie, bo to jest część mojego życia. Nie znałem możliwości, żeby nie wyjeżdżać w taki sposób. To pomogło.
Troszkę kłopotów technicznych, ale to troszkę też w myśl tej zasady, którą też często powtarzasz i którą chyba zna każdy, kto ma do czynienia z Afryką, czyli też This is Africa.
This is Africa, my friend.
Tak jest. Powiedz mi, albo tym słuchaczom, którzy pierwszy raz się z tym spotykają, co to oznacza? Co to oznacza dla ciebie?
To znaczy, że jak się pojawia człowiek w Afryce, to żeby... No to najlepiej, żeby się wyzbył wszystkich oczekiwań i po prostu chłonął to, co daje los. Umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę i wszystko było ogarnięte, pokój w hotelu, mam swój. I nagle w sobotę postanowili, że wyciągają młoty i zaczynają walić zaraz obok. No to trzeba było znaleźć alternatywę. No, chciałem sobie usiąść w jednej altanie, i wtedy może tam byśmy mieli rozmowę, ale dzisiaj sobie siedziałem tam i tak bez słowa nagle cztery osoby się do mnie przysiadły i zaczęły głośno gadać. Więc znalazłem inną altanę i teraz mam nadzieję, że będzie dobrze rozmowa przebiegała, ale wiatr tutaj wieje. Mam nadzieję, że nie zakłóci za bardzo.
No, no właśnie, ta Afryka nam się teraz pojawiła. Jesteś obecnie w Tanzanii, stamtąd właśnie do nas mówisz. Powiedz mi, jakie było twoje pierwsze zderzenie się z Afryką? Jaki był twój pierwszy wyjazd do Afryki?
A to w 2018 roku pojechałem odwiedzić moją ciocię, która jest siostrą misjonarką. Ona służy na misji sióstr Zmartwychwstanek w Buturu, które jest wioską w północno-zachodniej części Tanzanii, można powiedzieć. I no, oszczędzałem długo na tę podróż i ostatecznie udało się uzbierać pieniądze. Poleciałem z projektem, że będę uczyć fotografii dzieci z jej wioski. No i wylądowałem w Tanzanii, podjechałem najpierw na stopa do skrzyżowania, później wsiadłem do autobusu. Pan, który mnie na motorze podwiózł motorem, wstawił mnie do autobusu, żebym na pewno trafił do miasta. Trafiłem do miasta, później się przesiadłem na jeszcze większy autobus i się spotkałem z ciocią, a reszta to już historia.
A powiedz mi, czy ciężko jest w twoim odczuciu wybrać się właśnie na taki wolontariat do Afryki?
Z mojego punktu widzenia łatwo, bo mam ciocię.
To jest takie to trochę ułatwia.
W sumie często powtarzające się pytanie, bo wiele osób, szczególnie z tych państw pierwszego świata, nazwijmy to, ma takie marzenie, żeby pojechać do Afryki, zrobić coś dobrego. I to jest świetne, że osoby mają możliwość poświęcić swój czas, przekazać go w jakiś wartościowy sposób komuś, kto tego potrzebuje. No, ale żeby to zrobić jakoś mądrze, z głową, to wymaga bardzo dużego przygotowania, bo ja myślę, że bardzo istotne jest, aby faktycznie komuś pomóc tym swoim przyjazdem, a nie zrobić większe zamieszanie. Nie chcę tutaj jakoś wartościować, co jest dobre, co jest złe, ale po prostu jeżeli ktoś ma tylko 2 tygodnie na pomoc i marzy mu się coś bardzo konkretnego, na przykład pomaganie dzieciom w sierocińcu, da się to zorganizować. No, to jest tak zwana wolonturystyka, że po prostu się przyjeżdża, pomaga.
Tak, jest ostatnio o tym dość głośno.
Tak, o tym jest ostatnio głośno, ale właśnie, no, tworzymy jednak więź z dziećmi i nie wiem, dopiero kiedy ja jak przyjechałem do tego Buturu, do cioci, po 2 tygodniach dopiero poczułem, że zaczyna coś tak między mną a tymi dziećmi przeskakiwać, że oni się już zaczynają oswajać, że dopiero zaczyna się budować więź i szkoda by było akurat w takim momencie to wszystko zostawić. To też tworzy zły obraz nas jako białych, którzy przybywają z odległych krajów na moment i wyjeżdżają, robią dużo zdjęć i ten. No właśnie dlatego ciężko jest o wolontariat, który ma sens i warto by było zgłębić temat, tak.
No dobra, a jakby ktoś faktycznie chciał tak pojechać nie tylko właśnie turystycznie i przy okazji trochę powiedzmy wprost, lepiej się poczuć, że niby coś pomógł, to oprócz tego, że poświęcić trzeba, tak jak powiedziałeś, temu trochę więcej czasu niż na przykład te 2 tygodnie, to czy na coś jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Czy masz jakąś taką radę może dla kogoś, kto szukałby takiego miejsca na wolontariat, na co zwrócić uwagę przy jego wyborze?
No w sumie ciężko powiedzieć. Ja sam nie szukałem, bo po prostu miałem to miejsce. Mhm. Myślę, że istotne jest mieć samemu, znaczy nie wiem, no to zależy naprawdę od tego miejsca. Jeżeli się jedzie w konkretne miejsce, to trzeba się przygotować na to, żeby po prostu robić to, co tam misjonarz na przykład uzna za potrzebne, ale można też obrać taką drogę, że samemu ma się jakiś projekt i się wychodzi z pomysłem do ludzi. Ja poniekąd tak przekonałem osoby wtedy w 2018 roku, żeby założyłem zrzutkę, chciałem zebrać fundusze na to, żeby móc zainwestować w rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia moich warsztatów, typu nie wiem, jakieś tam lampy błyskowe, różne kolorowe rzeczy, które używaliśmy do robienia zdjęć razem tam z dziećmi na miejscu i to było coś takiego niezależnego, można powiedzieć. Więc to też jest jakiś pomysł. No ale też warto gdzieś tam w głowie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to, co pokażę, czy to, co zrobię swoją pracą na wolontariacie, czy to ma być dobre dla mnie, czy też faktycznie pomoże tym osobom na miejscu. Ja postarałem się tworzyć sztukę, tak wprowadzić im sztukę, że tak powiem, dla nich. I widzę pewne błędy, które sam zrobiłem, ale myślę, że wśród niektórych z tych dzieci mogło się zaszczepić jakieś ziarenko, że fajnie jest tworzyć rzeczy, które niekoniecznie mają jakieś praktyczne zastosowanie, ale jednak wiem, że znaczy w tym momencie czuję, że to, co robimy z pole ma dużo większy potencjał na to, żeby wykonać żeby wprowadzić jakąkolwiek zmianę w życiu ludzi.
Do tej zmiany za chwilkę bardzo chętnie będę chciał z tobą przejść, ale jeszcze mam pytanie a propos tego twojego projektu fotograficznego.
Dobra.
Bo zakładam, że w głowach niektórych słuchaczy zapaliła się taka myśl, że no ale jak praktycznie przeprowadzić warsztaty fotograficzne z dziećmi w Afryce, które zakładam, że raczej aparatów, lustrzanek i tak dalej nie posiadały, przychodząc na te warsztaty. Jak takie warsztaty mogą wyglądać?
Okej. Zabrałem aparat, statyw, 2 lampy błyskowe z filtrami żelowymi, które można było założyć na te lampy, żeby robić różnego koloru oświetlenie. No po prostu robiliśmy tak. Ustawiałem aparat na statywie, podłączałem go do laptopa, aby od razu zrobione zdjęcie przez dziecko pojawiło się na tym laptopie. I od razu można było obserwować efekt. I tu chodziło bardziej nie o to, jak ustawić kadr. Kadr ja już ustawiłem, żeby po prostu tam był. Dzieci miały to kreatywne zadanie, żeby stworzyć w różnych pozach, używając różnych rekwizytów, jakieś interesujące kilka zdjęć. Później te zdjęcia zapętlaliśmy w taki sposób, że powstawała animacja poklatkowa i tak jak zrobiłem 8 różnych warsztatów, z czego minimum 5 było właśnie z fotografii, inne były stworzenia origami albo po prostu rysowaliśmy, to połączyłem to wszystko w jeden film ostatecznie i w garażu sióstr Zmartwychwstanek przy misji puściłem, żeby mogli zobaczyć swoje własne dzieło, w którym współuczestniczyli. Co prawda w pewien sposób rzutowałem swoim postrzeganiem świata na ten finalny efekt, bo nie dałem im po prostu aparatów, żeby robili zdjęcia. Ja też to montowałem, ale musieliśmy trzy razy obejrzeć ten film, bo te dzieci były po prostu jak zahipnotyzowane, po prostu patrzyły się na to, że oni sami występują w filmie i to chodziło głównie o takie otworzenie, że oni mają jakąś sprawczą moc, że oni to współtworzyli i teraz jest efekt. I to było dosyć fajne zwieńczenie tego wszystkiego, że mogliśmy to zrobić małe kino i to wszystko obejrzeć trzy razy.
Super, brzmi naprawdę ekstra. Dość kreatywne podejście do tego, jak właśnie to pokazać. No ale właśnie, pojechałeś do Tanzanii, zrobiłeś warsztaty, byłeś wolontariuszem, ale twoje działania teraz cały czas są związane z tym krajem. Powiedz mi, czy ty wcześniej marzyłeś o tym, żeby mieć jakąś swoją linię ciuchów, czy to jest pomysł, który się tam nagle narodził?
Tam się nagle narodził. Nie byłem absolutnie związany z modą, nic z tych rzeczy. No, miałem może jako jedna z trzech osób wcześniej współprowadziłem taki mini biznesik, że chodziliśmy po lumpeksach, szukaliśmy ubrań i sprzedawaliśmy je głównie do Wielkiej Brytanii, że trzeba było je sfotografować i wysłać, ale no to gdzieś tam powiedzmy chodził za mną pomysł na coś zupełnie innego. No ale poleciałem do Tanzanii, zrobiłem te warsztaty i podczas jednej z wypraw do miasta zobaczyłem, że taki facet szedł w ubranie, które po prostu stwierdziłem, że muszę mieć takie samo. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, że oni sami sobie na zamówienie szyją takie. On miał spodnie i koszulę z długim rękawem do kompletu, uszyte właśnie z takich bardzo kolorowych materiałów. Widać, że to jest moda afrykańska. I on akurat przechodził tuż przy sklepie z materiałami i przyciągnął moją uwagę materiał w takie rybki, które jedna nad drugą ustawione na czerwonym tle do złudzenia po prostu przypominało mi herb Gdyni, z której pochodzę. I ja stwierdziłem, nie no, ten materiał jest świetny. Gdybym tylko mógł coś z nim zrobić. Nie wiem, zadzwoniłem do cioci, powiedziałem, że taki fajny materiał jest, tylko kurczę, jak to wszystko ogarnąć? Ona mówi, no dzisiaj idę do Krawcowej akurat, to kupuj i od razu sobie uszyjesz. To pokazałem zdjęcie tego faceta Krawcowym, powiedziałem, że chciałbym takie ubranie dla mnie, zdjęły miarę ze mnie i po paru dniach było gotowe. Jak ubrałem to ubranie, koszulę z długim rękawem i spodnie, to stwierdziłem, że czuję, że nagle jakaś nowa pewność siebie we mnie wstąpiła, bardzo fajnie się w tym czułem i chciałem wszędzie chodzić to było dla mnie bardzo bardzo fajne i wtedy też pomyślałem, dlaczego tego w Polsce nie ma, dlaczego jeszcze nikt tego nie sprowadził, wszędzie to w Afryce jest, subsaharyjskiej przynajmniej, a w Polsce tego nie widziałem. Wtedy też jeszcze studiowałem, to poszedłem sobie na studia w tym ubraniu, zrobiło furorę, nie wiem, gdzieś tam też w Londynie pracowałem jako kurier rowerowy, to sobie nawet pojechałem raz do pracy w tym, też zrobiło furorę. Tak,
no właśnie,
nie robi?
Właśnie, bo czy ludzie w Polsce i w Europie w ogóle są gotowi na tak kolorowe stroje? Czy są na tyle odważni, żeby w nich chodzić?
Mylne wrażenie można odnieść, że skoro tego nie ma, to nie są. A jest wręcz przeciwnie. I ja też, bo to razem z Dorotą Kacperek, tak naprawdę kontynuujemy Pole-Pole, bo Pole-Pole zaczęliśmy rok po moim wolontariacie. I na początku mieliśmy takie wrażenie, że powinniśmy jednak stonowane kolory robić, bo te kolorowe ubrania przyciągają uwagę. I ktoś może zajrzy na stronę i coś kupi, ale jednak pewnie będzie celować w takie bardziej stonowane, no bo takie się nosi. A się okazało, że jest wręcz przeciwnie. Im bardziej szalone, tym bardziej ludzie to chcą. Jakoś jest deficyt kolorów i no wbrew temu, co może się wydawać, ludzie potrzebują również takich ubrań, które ich wyrażą. Mhm. A jest dużo osób, które chcą się ubrać w coś kolorowego, ale nie ma nic do wyboru.
A powiedz mi, jakie to w takim razie jest uczucie zobaczyć kogoś na ulicy obcego, kto jest ubrany w twoje ubrania?
Właśnie chwila. Właśnie to jest ciekawe, bo dużo ludzi mi podsyła, nawet znajomi, że widzą kogoś, kto w Warszawie sobie idzie ulicą w pole albo coś, albo gdzie indziej. A ja widziałem tylko raz osobę, która miała plecak w pole, więc my na razie jeszcze zaczynamy, to się dopiero zaczyna rozkręcać. No, swoją drogą też teraz ciągle wracam do Tanzanii, mnie nawet w Polsce nie ma, więc nie mam wystarczająco czasu, żeby się napatrzeć, ale było miłe, że ta osoba ma plecak pole i że go nosi, bo szczególnie jak zaczynaliśmy, mieliśmy takie poczucie, że my nie jesteśmy zupełnie kompetentni, aby sprzedawać ubrania, bo my się na tym nie znamy. No to prawda, no nie znamy się i szczególnie w Tanzanii się krawcowie nie znają na jakości europejskiej. Mm-hmm. Oni mają swoją, tanzańską, ale no wiadomo, gdybyśmy w ogóle nie zaczęli nic robić, no to by no nic nie było, a tak przynajmniej zaczęliśmy od bardzo małej skali i przywieźliśmy wszystko za pierwszym razem w swoich plecakach. To się dosyć ładnie sprzedało i później już tylko zwiększaliśmy skalę i już nauczeni pewnymi błędami poprawialiśmy się i wciąż się poprawiamy. I, no i teraz myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że bez żadnych wyrzutów sumienia możemy sprzedawać ludziom ubrania albo zwrot pieniędzy. No.
Okej. Okay. A popraw mnie, jeżeli tak nie jest w Tanzanii, bo tam jeszcze niestety nie zawędrowałem, ale w wielu krajach afrykańskich problemem jest nawet, nie wiem, w sklepie, żeby był paragon albo w ogóle jakiś taki coś jak faktura, to zwykle tam nie istnieje. Jak w związku z tym, że tam raczej dokumentów ludzie nie potrzebują, raczej ich nie wytwarzają, czy to jakoś utrudnia w ogóle prowadzenie biznesu z nim, jakieś podpisywanie umów i tak dalej?
No tak, to jest problem na pewno na samym początku. Szczególnie jeśli chodzi o oclenie tego wszystkiego, ale no w tym momencie już współpracujemy ze szwalnią, która nam wystawia faktury i po prostu to wszystko idzie do odprawy celnej i mamy po prostu pakiet dokumentów. Pewne rzeczy po prostu w Tanzanii trzeba załatwiać na słowo i to tam jest naprawdę bardziej funkcjonuje niż to, że się podpisze umowę, no bo umowę podpiszemy, ale jak teraz wyegzekwujemy te swoje prawa? Podamy kogoś do tanzańskiego sądu? To wszystko się opiera na relacjach i też to ja lubię w Tanzanii, że mam możliwość współpracowania z osobami, które naprawdę lubię tak osobiście i to nie jest tylko relacja biznesowa, ale również przyjacielska i też wiemy, że jesteśmy uwiązani do siebie w jakiś sposób, bo jeżeli oni nie dostarczą nam produktów, których potrzebujemy i nie będą wywiązywać się na czas, z czym zawsze są problemy jednak, ale dociskam, żeby jednak się nauczyli mojego podejścia też do pracy, to jest taka wymiana w dwie strony, no dobra, to jeżeli oni nie będą dostarczać tego, co my chcemy, to wtedy będziemy musieli z nich zrezygnować, a to jest dla nich najlepszy sposób jednak na rozwój, aby współpracować z pole, my będziemy cały czas składać zamówienia, oni będą mieli za co utrzymać pracowników, będą mogli inwestować w lepsze maszyny, już inwestują, teraz nawet szwalnia się buduje nowa, w której bardzo dużo jako pole pomogliśmy, więc no, to jest takie nierozerwalne, więc tu nawet nie potrzeba jakiejś konkretnej umowy, znaczy w sumie warto by było to zrobić. Trochę umów podpisywaliśmy, ale najważniejsze jest to, że my wiemy, że jedno bez drugiego nie będzie działać. Że my bez nich, ani oni bez nas.
Właśnie wspomniałeś o tym, że ciężko czasami też znaleźć taką osobę, która też zrozumie jakby te standardy europejskie i to podejście do czasowości. I pewnie miałeś też pewne perypetie, żeby znaleźć odpowiednich krawców. Odpowiednio też wiem, że miałeś problem, żeby odpowiednio duży zakład krawiecki w ogóle znaleźć. Tak. No i trafiłeś w końcu dla człowieka, z którym w dalszym ciągu współpracujesz, czyli na Innocenta. Tak. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego imię.
Innocent.
Wiem, że jest on niesamowitym człowiekiem. Z twojego profilu można wywnioskować. Czy mógłbyś nam coś o nim opowiedzieć? Bo wiem, że zaczynał z niesamowitym też projektem dla dzieci tamtejszych.
Tak, tak. Nasze w ogóle perypetie z szyciem zaczynaliśmy od bardzo małych krawców, że w sensie bardzo małych zakładów, że tam jedna osoba pracowała, dwie, trzy. W największym 8 było, ale to nie sprostałoby ilości zamówień, które mamy. I tak przez Instagram trafiliśmy na Innocenta, który posiada 30 pracowników, a nawet i więcej ich potrafi się zebrać. Wystarczy jeden telefon i jednego dnia nawet 49 bodajże osób pracowało przy rzeczach dla Pole. To jest przedsiębiorca z Mwanzy w Tanzanii. Zaczynał jako student, jako taki wolontariusz. Wymyślił obwoźną biblioteczkę i nie miał jakiegoś pomysłu na biznes związanego z tym. Po prostu chciał zrobić coś dobrego, bo on też był dzieckiem, które się wychowywało w Tanzanii i nie miał wystarczającego dostępu do książek, więc postanowił, że da to osobom z okolicy. Zaprosił wolontariuszy z całego świata, żeby zamieszkali z nim, przynajmniej żeby dołączyli na jakiś czas i chodził, stworzył takie wózki i na te wózki pakował książki, rozwoził po okolicy i dzieci mogły za małe pieniądze, coś w stylu 8 groszy, wypożyczyć sobie książkę i ją później zwracały i w ten sposób poznawały literaturę. No, trzeba oczywiście zacząć od początku, że w Afryce jest system edukacji bardzo na bardzo niskim poziomie. No, w każdym razie to była jego odpowiedź na tę potrzebę. I w pewnym momencie Innocent zauważył, przepraszam, jeszcze odnośnie tych wolontariuszy, to ci wolontariusze robili czytania tych książek dla dzieci. Co prawda po angielsku, ale też w szkołach w Tanzanii uczy się po angielsku, przynajmniej w liceach, bo w podstawówkach to w Swahili. Więc to też jest język urzędowy i niech te dzieci się oswajają i z innymi kulturami, i z innymi językami, szczególnie takimi, z którymi będą miały styczność w przyszłości. Więc to był fajny projekt. Później Innocent zauważył...
Chyba, tak się wtrącę, tylko chyba szczególnie fajny, bo też wspomniałeś o tych szkołach, że są często na dość niskim poziomie, ale też bardzo często ciężko dostępne, chyba szczególnie w tych mniejszych miejscowościach.
No tak, rzadko są autobusy szkolne, które dowożą dzieci do szkoły, a dzieci jest mnóstwo i one są wszędzie. Przyrost naturalny w Tanzanii, no nie podam tu procentów, ale jest bardzo duży. I no i tak, są przypadki, że ktoś ma, nie wiem, 5 kilometrów do szkoły, chodzi codziennie pieszo, w deszczu, a w porze deszczowej to naprawdę potrafią być bardzo mocne te deszcze. I jeszcze biorą motyki na ramię, zarzucają, ponieważ zamiast się uczyć w szkole, to nauczyciel każe im na swoim polu pracować, to powiedzmy taki tanzański WF. Mhm. Jak jestem tam w Buturu, to praktycznie codziennie widać dzieci, które chodzą z motykami do szkoły. Więc no, potrzeba inspiracji tym dzieciom. Mają takie taką szarą rzeczywistość i tutaj taka kolorowa osobowość się zjawia. Macie tutaj książki, czytajcie, poznawajcie. I to jeszcze te książki są często z fajnymi obrazkami, kolorowe. To była na pewno duża atrakcja dla nich.
I kolejny jego projekt chyba był, to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, jak bardzo innowacyjny. Tak. Chodzi mi o te plecaki.
Więc on Innocent stwierdził, że przyda się tam dzieciom prąd, bo nie mają prądu, nie mogą czytać książek po zachodzie słońca. A słońce zachodzi jak za pstryknięciem palca w ciągu 20 minut. This is Africa, my friend. Jesteśmy blisko równika. I no, 18, koniec czytania. Więc on wymyślił, że użyje... Na początku stworzył plecak z baterią słoneczną i lampką. I pomysł był taki, żeby ofiarowywać dzieciom plecaki, które będą zabierać do szkoły, i ten panel słoneczny będzie ładować lampkę podczas gdy idą do szkoły i z powrotem. I wtedy, kiedy wrócą do domu, będzie już ciemno, będą mogły sobie te dzieci włączyć lampkę i wtedy przy tym świetle czytać. Mhm. I nawet byłem z Innocentem w paru domach. Mieliśmy zrobić zdjęcia dokumentujące, czy faktycznie to spełnia swoje założenie. I wiadomo, z każdym projektem są pewne trudności. My przyszliśmy bez żadnej zapowiedzi. Po prostu nie było możliwości, żeby oni się przygotowali do tego, że my przychodzimy, żeby robić zdjęcia. Po prostu przyszliśmy. W jednym domu okazało się, że już mają prąd. No więc tego nie użyli. Ale w drugim domu, jak weszliśmy, dziecko siedziało na ziemi, bo nie miało stołu, na górze wisiała ta lampka z plecaka i dawała światełko i to dziecko pisało w zeszycie, takie jakieś 7-letnie. I to było bardzo wzruszające, zobaczyć, że Innocent wymyślił coś i to zmieniło sposób, w jaki to dziecko może spędzać wieczory. Założeniem od samego początku było, żeby pomóc dzieciom w edukacji i on konsekwentnie dąży do tego. Też te plecaki, one są robione z worków po cemencie. To ogranicza koszt materiału, jest ekologiczne, no i trwałe.
Właśnie, ale ogranicza tylko ten koszt. Mimo wszystko, trochę odchodząc od pięknej idei, to też nie brzmi jak najtańszy projekt. Czy on miał jakieś dofinansowanie, skądś zdobył, czy to jest wszystko jakby jego finansowanie?
Wiem tylko tyle, że miał jakieś finansowanie. On w różnych konkursach bierze udział, ma też projekty, ale dokładną dystrybucją, to nie wiem, jak się zajął. No w każdym razie jest dużo też, wiem, że się do niego zgłaszają osoby, że na przykład w Holandii ktoś przysyła pieniądze i mówi, żeby wyprodukować plecaki i ofiarować je gdzieś dzieciom w wiosce masajskiej, co może mieć dwie strony, no bo jak się da komuś coś za darmo, no to przyzwyczaja
nie
do
zawsze
tego.
Doceni.
Tak, nie doceni i może przyzwyczaić do tego, że okej, biały człowiek rozdaje, to od białego człowieka
tak
się należy.
Jest. Ale biały człowiek to prezenty.
Tak, tak, to bankomat i prezenty. Ale jednak Innocent zawsze jakoś mądrze wyważenie do tego podchodzi, stara się, żeby jednak zrobić, że będzie niska cena, żeby ktoś miał swój własny wkład, wtedy to też psychologicznie lepiej działa, bo jak ktoś się zaangażuje i finansowo, i gdzieś tak psychologicznie, że to jest coś, za co on zapłaci, nawet małą cenę, to będzie lepiej o to dbać i będzie z tego lepszy pożytek.
Mhm. No właśnie, można by też w ogóle pomyśleć, że tak naprawdę robicie z nim tylko interesy, ale wy też wspieracie bardzo mocno, o czym zresztą już trochę wspomniałeś, tą lokalną ludność, lokalnych mieszkańców, właśnie przez to, że działacie w tamtym miejscu, a nie przenieśliście na przykład szycia swoich ubrań do Polski. Powiedz mi, albo powiedz raczej naszym słuchaczom, w jaki sposób właśnie to wpływa na tych mieszkańców?
No tak jak wspomniałem, nawet nie moglibyśmy wszystkiego przenieść do Polski, jeśli chodzi o szycie, bo nawet ludzie, którzy nas obserwują na Instagramie i śledzą losy marki, to w ogóle oni też kupują tą historię, oni chcą to wszystko wspierać, więc to jest takie zaangażowane działanie, które nie jest wolontariatem, my jesteśmy biznesem, ale właśnie to, co my robimy, to my dajemy możliwość pracy, czyli w sensie nie my, no, my jesteśmy klientami Innocenta, a Innocent ma swój biznes tutaj w Tanzanii i on zatrudnia osoby na bardzo dobrych warunkach, czyli płaca jest mniej więcej 2 razy wyższa niż w konkurencyjnym miejscu. Konkurencyjnym w taki sposób, że w większej firmie w innej części Tanzanii, która pracuje przy produkcji materiałów, więc też w rynku tekstylnym. I on do tego jeszcze daje wyżywienie tym pracownikom swoim, gdzie u konkurencji nie dają, jeszcze zakwaterowanie. Że no i też przychodzą ludzie do pracy i no i mają dosyć przyjemne te warunki. To jest młody zespół. Mają tutaj perspektywy. Nawet pracownikom, którzy od 2 lat u niego pracują, on teraz dał udziały w swojej firmie, żeby dać im, żeby zbudować większą lojalność, to od jego strony, ale też, żeby oni czuli, że to jest ich i też widać zmianę w ich podejściu do pracy, że teraz im naprawdę zależy na tym, żeby to była dobrze wykonana praca i to ich rozwija. To są młode osoby, powtarzam, około 20 lat, to jest mniej więcej taki wiek, kiedy trafiają do niego do pracy. Zazwyczaj są po jakichś rocznych, 2-letnich szkołach krawieckich. Kiedy przychodzą do pracy, okazuje się, że po raz pierwszy tak naprawdę siedzą przed maszyną do szycia, bo oni się w szkołach uczyli o kolorach nitek, sam nie wiem czym. Tutaj dostają prawdziwe rzemiosło, że tu się uczą jak szyć i no i to jest praca, która ma potencjał na to, że będą mogli przez następne 30 lat powiedzmy tutaj pracować, a jeżeli nie, no to pójdą gdzie indziej, mogą sami otworzyć swój biznes, cokolwiek nie wymyślą i przejść te swoje umiejętności na jakieś inne pole.
Widziałem na waszym Instagramie, że współpracowaliście też z jedną osobą, która cierpiała na albinizm. Powiedz mi, czy w Tanzanii, bo o tym ostatnio też było głośno u nas w mediach, czy tam w Tanzanii takie osoby też spotykają się z jakimiś większymi trudnościami, czy to też są w jakimś niebezpieczeństwie?
Ja bym powiedział, że to nie jest cierpienie na albinizm, tylko cierpieniem jest to, co ludzie potrafią albinosom zrobić, szczególnie w Tanzanii. Jeszcze parę miesięcy temu współpracowaliśmy z krawcową Jane w mniejszej miejscowości Musoma, która miała pomocnicę Anę, która jest albinoską, albo jak poprawnie uczą mówić, osobą z albinizmem. Ona po prostu ma mniej tej melatoniny, nie wiem, jakoś tam naukowo...
Pigmentów,
pięknie. I tyle. I ona jest normalną osobą, ale musi się bardziej chronić przed słońcem, ponieważ to na nią tam źle działa, musi się smarować kremem, musi tam wazeliną sobie usta smarować, bo się jej bardziej wysusza skóra. No ale mają tutaj jakieś takie przesądy, wierzą w czarną magię, to jest bardzo silnie zakorzenione w Afryce, myślę, całej subsaharyjskiej i szczególnie w Tanzanii jest takie jakieś polowanie na albinosów, że jak się utnie komuś rękę i da do szamana, to on zrobi z tego amulet i wtedy będzie można osiągnąć jakieś swoje niecne cele życiowe, czyli na przykład zdobyć władzę, mieć pieniądze i czasami to jest takie rytualne w stylu, że trzeba poświęcić życie czyjeś, aby sprowadzić deszcz. To już było tysiące lat temu i to wciąż istnieje w Tanzanii. No i właśnie.
A czy zmienia się jakoś w dobrą stronę?
Ciężko powiedzieć. Na pewno to by było dobre pytanie do Filipa Skrońca, który napisał książkę właśnie poświęconą temu. Ja mogę tylko powiedzieć, że wciąż się słyszy o różnych tragediach właśnie związanych z osobami z albinizmem. No jednak tych wierzeń ludowych, że istnieją osoby, które potrafią rozmawiać z wężami, że potrafią sterować innymi ludźmi, że drzewa mają silną moc i trzeba im składać ofiary, to tego się szybko nie wykorzeni. To jeszcze jest długa droga przed Afryką, żeby coś się tak realnie zmieniło. To wszystko idzie w parze z edukacją, z też poziomem życia, a nie wydaje mi się, żeby to się poprawiało tutaj w Afryce.
A powiedz mi, co w ogóle w kulturze tanzańskiej albo w takim życiu codziennym najbardziej ci się tam podoba? Co cię może najbardziej zaskoczyło tam na miejscu?
Teraz już mniej rzeczy mnie zaskakuje, ale pamiętam, że jak przyjechałem po raz pierwszy, to wszystko po kolei mnie zaskakiwało.
Czy były jakieś, nie wiem, stereotypy trochę dotyczące Afryki, z którymi żyłeś i które się nie sprawdziły, w ogóle są odmienne?
Właśnie te stereotypy, że się nie sprawdzają, to mnie zaskoczyło. Na przykład ludzie mnie zastraszali, że tam jedna bakteria potrafi wywołać poważną chorobę. No, to chyba jest prawda, ale nie można tego do przesady jakoś egzekwować. Jestem w mieście, w Arusi. To jest pierwsze miasto, które odwiedziłem w Tanzanii. I okazało się, że ja się boję czegokolwiek zjeść. I chodziłem tak głodny do momentu, gdy nie zrobiłem się bardzo głodny, aż po prostu zacząłem jeść banana, bo się bałem bakterii. I nie wiem, zjadłem jednego, drugiego, trzeciego, no nic się nie wydarzyło. To zjadłem 5 tych bananów. I było okej. I nie zabiła mnie ameba żadna. Faktycznie warto unikać picia wody z podejrzanych zbiorników, żeby też nie myć zębów wodą z kranu, bo nigdy nie wiadomo skąd pochodzi. I my też inaczej reagujemy niż lokalci, bo oni są przyzwyczajeni, całe życie to robią, a my, jak się tam zjawiamy, to możemy inaczej zareagować na to, w sensie nasz organizm. Ale nie wiem, węże nie chodzą w każdym możliwym trawniku, jak uważałem. I naprawdę bałem się chodzić po trawie, jak przyjechałem po raz pierwszy. A tutaj teraz jak przylatuję, to jestem bardzo wyluzowany. Wyjdę sobie na miasto, kupię coś do jedzenia. Teraz już nie mam czegoś takiego, że trzeba tylko rzeczy pakowane jakoś, jak to powiedzieć, Czasami trochę do higieny luźniej podchodzę. Mhm. Wiadomo, że ludzie jak gotują na ulicy, no to nie sprawdzi się warunków, w jakich to przygotowali, ale można to spożywać.
No ale właśnie, to jedzenie i to gotowanie. Jesteś wegetarianinem. Czy łatwo jest być wegetarianinem w Afryce?
No w ogóle ciężko mi tutaj z jedzeniem. Afryka jest bardzo różna, ale Tanzania lądowa to jest taka duża posucha, jeśli chodzi o różnorodność w kuchni. Oni mają składniki, mają przyprawy, ale chyba brakuje im fantazji, żeby to przyrządzić w jakiś dobry sposób.
Tak, ja na przykład jak jechałem, to też jechałem z taką myślą, że będę próbował jakichś niesamowitych potraw w różnych krajach afrykańskich. A no to w wielu miejscach wygląda tak, jak właśnie mówisz. To znaczy, że nie ma tej takiej jakiejś strasznej różnorodności, nie wiadomo jakich potraw. Tak jak, nie wiem, tak jak u nas w Europie, że się jedzie do innego kraju, no to chce się tam spróbować wszystkiego, takiej kultury tradycyjnej.
No albo w Azji, albo w Ameryce Południowej. To
dokładnie.
Jest różnorodność, nie? A tutaj co, ryż z fasolą? Albo chips i majaj.
No, widziałem dzisiaj chyba na twoim Instagramie właśnie, że znowu na to trafiłeś.
No, wczoraj jadłem dwa posiłki, ryż z fasolą, a później jadłem ryż z fasolą.
No. Nie, to duże urozmaicenie.
No tak, nie no, jeszcze do drugiego ryżu z fasolą sobie dobrałem liście manioku, więc bo to była lepsza restauracja, to było, aha, ale zazwyczaj tego nie ma. Mm-hmm. No tak, jakbym był mięsożercą, bym pewnie wziął wysuszonego na wiór kurczaka z grilla, albo nie wiem w sumie, jakie tam mięso jedzą. Po prostu tego nie jem. Mm-hmm. Ale to wszystko, a nie, oni nawet rybę, zupę rybną z jakąś głową ryby w środku potrafią jeść na śniadanie. Zupełnie to nie idzie w parze z moimi kubkami smakowymi. Ale okej, no... Jestem tutaj, muszę się dostosować.
No dobra. Twoja nazwa twojej firmy, waszej firmy z Dorotą, to Pole Pole. Popraw mnie, jeżeli się mylę, to znaczy wolno, wolno, tak?
No powoli.
Powoli. Ja w wielu miejscach właśnie w Afryce spotykałem się ze stwierdzeniem, że my w Europie mamy zegarki, ale to oni w Afryce mają czas. Jak to idzie w parze z prowadzeniem biznesu właśnie w Afryce?
No idzie powoli. No. Trzeba... No, wczoraj miałem taki pracowity dzień, bo przedwczoraj przyleciałem do Tanzanii, to tylko zdążyłem tam zajechać do szwajni na chwilę i później do hotelu, więc od wczoraj poszedłem do pracy. I oni mają takie podejście akurat w tej szwalni, którą Innocent prowadzi, że oni to wszystko zrobią na czas, ale odkładają na później. I przez pierwsze dwa tygodnie, kiedy miała iść praca, 400 sztuk ogrodniczek mieli wykonać w 3 tygodnie. Przez pierwsze 2 tygodnie nie zrobili prawie nic. Może 2 dni pracowali. Mm-hmm. A później przez tydzień mają zrobić to, co przez poprzednie 3 tygodnie robili. I nie wiem, oni tak jakby żyli taką myślą, że na pewno to się uda. Nie ma opcji, żeby się nie udało. I nie widzą racjonalnego powodu, że nie, to się nie uda, bo... Zróbmy kalkulację. To plus to nie równa się to, co oni myślą, ale nie. Oni żyją w takiej bańce. No i później przychodzę taki ja i oświadczam, że nie da się zmienić terminu, ponieważ my musimy to wysłać 28 października, aby doszło do Polski, przeszło całą odprawę, później zostało sprawdzone ponownie w Polsce i wstawiamy na sprzedaż przed świętami Bożego Narodzenia, bo wtedy to musi wylądować na stronie, nie ma innej opcji. I nie można ani o jeden dzień przedłużyć z tego, tej wysyłki. No i oni wtedy nagle taką dostają nie wiem, jakiś taki dopalacz, że nagle tutaj przez całą noc pracują, cały dzień, znowu całą noc. Ludzie po prostu zasypiają przy maszynach. Ja naprawdę nie chciałbym, żeby to się działo i mieliśmy już dwa razy taką sytuację. Teraz zaraz nadejdzie trzeci raz taka sytuacja, ale co ja mam zrobić? Mam im powiedzieć, okej, pracujcie swoim tempem, popełniajcie dużo błędów, my później będziemy dostawać to do Polski i będziemy wam wszystko odsyłać, bo nic nie możemy wstawić na sprzedaż, bo po prostu nie spełniacie naszych norm. Oni są do tego nastawieni tak, że oni się uczą, chcą się poprawić, ale jest ta bariera światopoglądowa, że oni muszą przejść przez pewną drogę, nauczyć się na swoich błędach i przede wszystkim zainspirować się gdzieś. To jest rzecz, której tutaj najbardziej brakuje w Tanzanii, że taki innocent, on jest super biznesmenem, on ma taki duży dar jednania wokół siebie ludzi, ale nie ma tego rozeznania, jak zorganizować pracę najefektywniej w szwalni. On ma 30 pracowników około, nawet trochę więcej, a ja nie potrafię znaleźć większej szwalni w Tanzanii, która mogłaby się podjąć u nas produkcji. Tak mało rozwinięte to wszystko jest. To jest tak mało rozwinięty rynek w Tanzanii, że najwyższe rangą osoby w państwie składają mu wizyty w szwalni.
O proszę.
Ostatnio była wizyta prezydencka, chociaż bez udziału pani prezydent, ale z jej ramienia przyszła cała delegacja i oglądali szwalnie i też to było związane z tym, że chcą wesprzeć to finansowo. Później jeszcze mnóstwo ludzi się schodzi i to jest też jakaś taka gra polityczna, że starają się też używać ci politycy innocenta jako dobry przykład na to, że przypisać sobie zasługi tego, że tu istnieje taka szwalnia, a to jest po prostu koleś, który ma małą szwalnię na warunki polskie. To pokazuje trochę, jak ciężko jest, żeby się z tym przebić. Dlatego chcemy gdzieś tam zabrać na różne wycieczki innocenta, żeby go poinspirować. Mamy parę rzeczy w głowie, ale to czas pokaże, gdzie ostatecznie go zabierzemy. Wiemy, że jeżeli to ma się rozwijać, to on musi zobaczyć, że da się to robić dużo lepiej niż jest dotychczas.
No to trzymam kciuki, żeby się to udało. Powiedz mi, ale bo w biznesie, tak jak powiedziałeś, no jest to dużą przeszkodą, a to takie podejście właśnie do czasu, ale w życiu prywatnym, jak ci się to podoba?
W życiu prywatnym? Na pewno w moim życiu prywatnym to bym nie powiedział, że jestem Afrykaninem, ale jak tutaj sobie obserwuję, jak ludzie podchodzą do życia, do czasu, to jest przyjemne i co prawda u nas, Polaków, Europejczyków, może prowadzić do wielu frustracji i nieporozumień, ale kiedy się tak wgłębi w to, jak ludzie podchodzą do czasu tutaj, to można się czegoś nauczyć. Chociażby tego, że wydaje mi się, że oni lubią przebywać z ludźmi i to jest taka jakaś podstawowa rzecz, która gdzieś w naszych zachodnich kulturach zanika, że nawet teraz po COVID-zie tak jakoś się izolujemy, staramy się wykonywać pracę zdalnie, staramy się mieć wszystko, powiedzmy, zaplanowane na tip-top, żeby nikt nam nie przeszkadzał. A tutaj przyjeżdżasz do kogoś w odwiedziny niezapowiedziany. Okej, witaj i zaraz ugoszczą cię i tak dalej. To może nie sprzyja takiemu rozwojowi, nie wiem, cywilizacyjnemu, może to jest za duże słowo, ale wiadomo o co chodzi, no, że tutaj oni są, tak mają takie luźne podejście do wszystkiego, do czasu, do życia, a my ciągle gdzieś tam za czymś gonimy. Mhm. Ale ja na pewno nie powiem, że u nich jest dobrze, a u nas źle, bo ja jednak wolę chyba w Polsce żyć niż w Tanzanii. Jednak są rzeczy, które możemy się od nich nauczyć. Przypomnieć sobie, że my też jesteśmy takimi samymi istotami ludzkimi jak oni i my możemy tak samo jak oni podejść do obcej osoby na ulicy, porozmawiać, zapytać się, jak tam leci, uśmiechnąć się. Oni się ciągle uśmiechają. Mhm. I to jest potrzebne. To jest potrzebne w życiu.
Tak, no ja właśnie wielokrotnie już gdzieś powtarzałem, że to, co mi się niesamowicie właśnie podoba w takim ich życiu codziennym w Afryce, że oni żyją blisko rodziny, blisko swoich sąsiadów, no a my tutaj na przykład w Polsce, w Europie bardzo często nawet mieszkając w blokach nie wiemy, kto mieszka po drugiej stronie klatki schodowej.
Oto ja.
Za sąsiednimi drzwiami. No właśnie. Bardzo często nawet krótkie dzień dobry tylko na klatce, ale tyle o sobie wiemy, jak się mijamy na tych klatkach, a oni żyją dla siebie też takiej bardzo dużej wspólnocie. No i mi się na przykład osobiście to zawsze bardzo, bardzo podobało i myślę, że trochę nam tego nam trochę tutaj w Europie brakuje.
Tak, zdecydowanie.
A powiedz mi, czy warto uczyć się świata?
Okej, okay. Nawiązanie do podcastu, do tytułu. Warto słuchać podcastu Ucz się świata. Najlepiej zostawić subskrypcję w swoim czytniku podcastów, a jeżeli to jest na YouTubie, to subskrypcję do kanału.
Tak, tak, o to mi chodziło. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Tak wychodząc właśnie w świat, myślisz, dlaczego w ogóle to jest, czy jest potrzebne i dlaczego według ciebie? Takie poznawanie świata, uczenie się go.
No oczywiście, ja sobie nie wyobrażam w tym momencie jakoś zamknąć się i nie poznawać nowych rzeczy. My jesteśmy są osoby, którym odpowiada bycie w jednym miejscu. Na przykład pani fryzjerka, która mnie ostatnio obcinała, mówi, że ona, dla niej to nie są podróże, to nie dla niej. Ona to woli w Polsce zostać, gdzie ona tam do Egiptu by leciała albo do Indii. No ale to też trochę ją tam ogranicza, no bo nie wie nic o tych ludziach, którzy mieszkają gdzie indziej i jedyne osądy, które potrafi wydać, to takie, które przeszły przez 10 filtrów pomiędzy, a jeżeli ktoś ma w sobie taką ciekawość i chciałby wiedzieć, jak to jest naprawdę, jak ci ludzie żyją gdzie indziej i no w ogóle przeżyć coś też ciekawego, to ja polecam bardzo. Wychodzić poza swoją strefę komforciku i poznawać nowe rzeczy. Nawet myślę, że pani fryzjerka, gdyby już pojechała i tak od podszewki, czy tam poszewki,
To tak nawiązuje do twojej branży.
Tak. Poznała życie na przykład w Indiach. Może by się okazało, że hej, to nie jest tak, jak podawali w telewizji. I może by się jej spodobało, może by zaczęła tam wracać co roku i otworzyła biznes fryzjerski. Przecież w Indiach się tam super strzygą, nie? Oni mają te żele, oni tacy... No ja myślę, że ona by się mogła dużo odnośnie fryzjerstwa zainspirować Indii. Tak. Warto się uczyć świata.
Proszę Państwa, Michał Miziarski, projektant mody, youtuber, podcaster, właściciel firmy Pole Pole, do której bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zachęcamy, żeby odwiedzić Instagramy, Facebooki, a przede wszystkim sklep i zacząć ubierać się kolorowo. Michał, bardzo Ci dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki i muszę przyznać, że były dobre pytania.
Udało mi się. Duży sukces, dzięki bardzo.
No, dziękuję również.
To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli słuchasz tego na platformie YouTube, to koniecznie podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach. Pamiętaj również o wszelkiego rodzaju subskrypcjach i lajkach. I pamiętaj, drogi słuchaczu, ucz się świata. Thank you.